wypowiadając słowa musimy być dość uważni, ponieważ one mogą być źle odczytane i źle zinterpretowane. Na dowód tego powiem wam, że z pewien czas chodziłem po domu i mówiłem więcej mocy, więcej mocy, więcej mocy, więcej mocy. Nie była to modlitwa, co prawda, ponieważ byłem zainspirowany pewnym serialem, który rozpoczynał się od wieku 3 lat, a więc był bezpieczny, prawie jak bajka o takim Majsterkowiczu, który zawsze miał narzędzie, miał więcej mocy, więcej mocy. A moje dzieci i moja żona to podchwyciły i zafundowały mi przejazd Monster Truckiem. A tak naprawdę to ja modliłem się więcej mocy o duchowe rzeczy. Także musimy uważać, jak nasze słowa zostaną zinterpretowane. I w związku z tym chciałbym dzisiaj, żebyście właściwie rozumieli, gdy będziemy odnosić się do Księgi Dziejów Apostolskich, gdy będę mówił o więcej mocy, to wiecie, co mam na myśli. Mam na myśli to, że chcemy powrócić do tego, co pierwotne. Do tego, co rozpoczęło się w ogniu, co rozpoczęło się w chwale i co Pan chce, aby było kontynuowane z pokolenia w pokolenie. I gdy my stygniemy, gdy okoliczności się zmieniają, gdy coś przestaje już funkcjonować zgodnie z tym, do czego zostało przeznaczone, to chcemy powrócić do tego miejsca, aby powiedzieć więcej mocy. Potrzebujemy, pragniemy tego całym sercem i my również jako Kościół potrzebujemy powracać do tego, jak na początku. Jest nawet taka książka, Tak jak na początku, i ona rozpoczyna się też od wydarzeń, które przyniosły przebudzenie w życiu jednostek, w życiu kościołów i nawet całych społeczeństw i całych narodów, gdy przychodzi Boża obecność, gdy przychodzi Jego chwała. Rozpoczniemy pewien cykl zwiastowania oparty o Księgę Dziejów Apostolskich. I mam nadzieję, że to pragnienie w nas będzie więcej mocy, więcej mocy. Ta księga też rzuca nam różne wyzwania dotyczące naszego funkcjonowania tu i teraz, w tym społeczeństwie, w tych trudnościach. Wiecie, cieszę się, że ona została napisana tak, jak jest napisana, ponieważ nie ukrywa też troski, problemów, wyzwań. Nie mówi, że chrześcijańskie życie, będzie takie cudowne, łagodne, że to będzie czerwony dywan, który przed wami się rozpościera, ale będą wyzwania, będą okoliczności, które nie będą nam sprzyjać fizycznie, może nawet emocjonalnie, ale Bóg będzie razem z nami, Jego moc będzie nam towarzyszyła i przejdziemy przez to i będziemy zwycięzcami. Amen. Będziemy uczyć się, będziemy to odkrywać, będziemy brać do naszego serca. I oto na samym początku, gdy czytamy pierwszy rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, czytamy pierwszą księgę Teofilu. To nie jest pierwsza księga, to jest druga księga. Ta pierwsza księga to księga Ewangelii Łukasza, która została napisana do człowieka, który na imię miał Teofil przez Łukasza, który, jak wiemy, był również lekarzem. Jego punkt spojrzenia, powiem, na to, czego dokonywał Jezus, jest dla nas bardzo ciekawy, ponieważ on widział, jak Jezus uzdrawia i dla niego to było niewytłumaczalne. Był lekarzem i widział rzeczy, których nie da się z naukowego, z medycznego, jak na tamte czasy, wytłumaczyć, a nawet i dzisiaj jakikolwiek lekarz nie jest w stanie powiedzieć, jak Jezus tego dokonał, ponieważ to jego łaska, jego moc objawiały się w tym, aby ktoś był uzdrowiony. I pisze do człowieka, który na imię ma Teofil, do konkretnego człowieka te księgi zostały skierowane. Widzicie, nasza postawa czasami jest tak, że to słowo jest do wszystkich i tak naprawdę do nikogo, ale ono było do Teofila. Ono jest do mnie, ono jest do Jarka, ono jest do ciebie i tu możesz stawić swoje imię, ponieważ wtedy będzie miało wartość. Najpiękniejszą chwilą, jaką możemy przeżywać w uwielbieniu dla Boga, to ten moment, kiedy stajemy przed Nim i patrzymy na Niego i nic nie dostrzegamy oprócz Jego chwały. Nie liczy się, jak wielu ludzi jest za mną. Dzisiaj stanąłem tutaj i właśnie to sobie uświadamiałem. Stoję, Panie, przed Twoim obliczem. To nie znaczy, że przed kawałkiem drewna, które wisi na ścianie, ale stoję przed Twoim obliczem, przed Twoim majestatem. Nie oglądam się wstecz. Nie wiem, ilu ludzi jest za mną, ale liczy się to, że ja dzisiaj mam przywilej być razem przed Tobą. Oczywiście, że wielką radością jest, gdy wielki tłum może razem ze mną wielbić Ciebie, ale moją odpowiedzialnością jest stanąć przed Twoim obliczem. I moją odpowiedzialnością jest wziąć Twoje słowo i przyjąć do mojego serca, ponieważ Ty w ten sposób je kierujesz. Jakże bym chciał, byśmy reagowali tak, jak ten człowiek, który został wyzwolony z tego gangu Mau Mau, o którym pisze David Wilkerson w swojej książce Krzyż i Sztylet, gdy zaczął czytać pierwsze księgi i czytał Izrael, Izrael, Izrael. I on miał na imię Izrael i mówi, cała Biblia jest o mnie. I tak naprawdę to jest prawdą, cała Biblia jest o nas, jest do nas, jest dla naszego życia. Nie tylko do Teofila, który był pewnie rzeczywistą postacią, nie hipotetyczną, choć być może jakaś interpretacja się tego pojawiać również taka ze względu na to, jak oznacza, czy co oznacza jego imię. Teofil oznacza miły Bogu. Teo to Bóg. I filo, oczywiście miły, ale tak jak mamy teologia, tak, nauka o Bogu, czyli teo, Bóg, logos, słowo, czyli nauka o Bożym Słowie, o tym, co możemy wziąć. I tutaj ten zlepek słów mówi miły Bogu, miły Bogu. I chciałbym być człowiekiem, który jest miły Bogu. Widzicie, dla nas mężczyzn powiedzenie, że jesteśmy miłymi, nie jest czymś, co byśmy chcieli zbyt honorować w naszym życiu. Dlaczego? Bo my chcemy być mężczyznami. Chcemy być twardymi facetami, którzy biorą odpowiedzialność. O, nie tylko wszystko takie miłe, gładkie, uporządkowane i w zasadzie staje się nijakie i mężczyźni szerokim łukiem omijają Kościół. O, bo mam być miły. Ale słowo miły w tym kontekście oznacza kogoś, kto rzeczywiście dokonuje rzeczy, które są miłe Bogu, a one nie są łatwe, rozumiecie? Ta księga nie jest łatwa. Ona do przeczytania jest łatwa, ale żeby ją wziąć i podjąć to wyzwanie, które jemu towarzyszy, powiem, jest trudne, jest odpowiedzialnością. I my nie tylko chcemy być postrzegani przez naszą powierzchowność. Czasami proszę, nie oceniajcie ludzi tylko po twarzy, po mimice, po pewnych gestach, które wykonujemy, ponieważ nie wiemy, co jest w sercu. Ja chcę, żeby tutaj byli bracia, mężczyźni, którzy będą odpowiedzialni, będą mili Bogu, ale będą też odpowiedzialni w tym, do czego zostali powołani. Będą twardzi, będą niezłomni, będą zwycięzcy, będą kroczyć krok za krokiem, nie będą poddawać się z powodu byle jakiej okoliczności, o bo ktoś źle na mnie spojrzał, o bo to mi się nie spodobało, albo ktoś jeszcze coś tam dla czegoś nie wiadomo po co i z kim. Nie, jesteśmy facetami i kiedy Bóg kieruje do nas swoje słowo i podejmujemy wyzwanie i oddajemy w ten sposób Bogu chwałę, jesteśmy Mu mili. Takim przykładem jest człowiek, który został opisany również w tej księdze i na imię miał Mojżesz, on był miły Bogu, o tym czytamy w 7 rozdziale, był miły Bogu. Ale wiecie, jakie napięcia, jakie wydarzenia towarzyszyły, z czym musiał się zmierzyć, do czego Bóg go powołał. Ale od samego początku Boża ręka była nad jego życiem, Bóg go prowadził. W trudnych okolicznościach się urodził i w zasadzie nie miał prawa się urodzić, bo wszystko sprzysięgło się, aby nie egzystował na tej ziemi. Ale był miły Bogu. Kiedy patrzę też na historię mojego życia i wtedy nie byłem świadomy tego, że Bóg działa. Ja uwielbiam te świadectwa, które ludzie składają i opowiadają już z punktu widzenia ludzi wierzących. Mówią, o, nie wiedziałem, ale wtedy już Bóg był. I używają takiego języka, jakby przez całe życie byli nowonarodzeni. Ale wtedy byliśmy nieświadomi. Dzisiaj dopiero mamy tą świadomość, prawda? Dzisiaj mamy świadomość tego, jak wielkiego mamy Boga, który od samego początku troszczył się o nas. I być może ktoś z nas nawet nie powinien się urodzić według praw ludzkich, ale urodziłeś się. Wydaje ci się, że nie we właściwej rodzinnej okoliczności, ale urodziłeś się i urodziłeś się dla Bożej chwały. I jesteś Bogu miły. Alleluja. A więc do Teofila napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił, i czego nauczał od początku. My lubimy kolejność jako ludzie ewangeliczni. Lubimy, żeby był pewien porządek, bo Bóg nie jest Bogiem nieporządku. I dlatego mówię, że Bóg jest Bogiem porządku. Ale tam tak nie jest napisane, tylko jest napisane, że Bóg nie jest Bogiem nieporządku, a my wkraczamy z naszym porządkiem i mówimy, że to jest Bogu miłe. To jest trochę zawiłe, wiem, ale należy to właściwie zinterpretować, dojrzali to już chwycili. Ale chodzi o to, żebyśmy zawsze czynili to, co jest zgodne z Bożą wolą, według tego, jak On to postanowił. I tutaj zobaczcie, że kolejnością jest o tym wszystkim, co Jezus czynił. I Łukasz jako lekarz widział czyny, widział dzieła Jezusa i one go zachwyciły, one porwały jego serce. One sprawiały, że drżał może nawet w swoim wnętrzu, nie rozumiejąc tego, co się dzieje, ale widział manifestację Bożej mocy. I wielu ludzi, zanim usłyszy, zanim odkryje prawdę, zobaczy Boga w Jego dziele, zobaczy Boga w Jego chwale. Ktoś z was przyszedł po raz pierwszy na nabożeństwo takie jak to, usiadł sobie gdzieś z tyłu i twoje serce zadrżało z powodu Bożej obecności. Jeszcze nie poznałeś głębi doktryny, ale coś zaczęło już dotykać twoje serce. Czy mam rację, ktoś z was tego doświadczył? Ponieważ gdzieś w duchu już odczuwaliśmy Boże działanie. On mówił do nas właśnie przez swoją obecność. On odpowiadał nawet na te modlitwy, które wydawały się bardzo formalne, ale odpowiadał, bo jest razem z nami. Może dzisiaj, mój bracie, jesteś na tym miejscu, ponieważ ktoś modlił się o ciebie i Bóg uratował twoje życie. Przedłużył dni twojego życia. Nie byłoby cię na tej ziemi, gdyby nie On. Moja siostro, być może ty jesteś dlatego, że zostałaś wymodlona przez swoją babcię, prababcię, która wołała, aby Bóg swojej mocy wkroczył w twoje życie. I On to uczynił. Każdy z nas doświadczył Jego cudu. Cudem było to, że znalazłem się we właściwym miejscu pośród ludzi, którzy wielbili Boga. Nie rozumiałem tego, ale to dotykało mojego życia. I wiecie co? Nawet nie doktryna wtedy tak mocno mnie przekonała, ale świadectwa ludzi opowiadali, jak w realny sposób doświadczali Jego obecności. I to się wydaje takie dziwne, ale to było dla mnie tak namacalne. Mówię, Boże, Ty jesteś aż tak namacalny, tak realny i On takim jest. To, co Jezus czynił i czego nauczał, mamy pełnię. Mamy czyny Jezusa, mamy naukę Jezusa. Mamy naukę i mamy czyny. I wiecie co? To pokazuje nam, jak powinno wyglądać nasze życie. W jakiej równowadze my powinniśmy żyć. Czyny i nauka, nauka i czyny. To słowo ma kształtować naszą postawę, a nasza postawa ma być odzwierciedleniem nauki Jezusa, a wszystko ma być dla Jego chwały. Nie możemy powiedzieć, o, będę sobie żyć w grzechu, będę sobie żyć tak, jak chcę, a i tak, no nie wiem, coś dobrego tylko będzie z tego wynikać. Nie, konsekwencją każdego grzechu jest to, że za niego zapłacimy, jeżeli Boża łaska nas tego nie wyzwoli. Jako ludzie wierzący, jeśli rozmyślnie grzeszymy, jeśli świadomie grzeszymy, jeżeli lekceważymy ten drogocenny dar, który Bóg nam dał, to niech nasze serce przynajmniej zadrży, niech nasze serce pokutuje, niech nasze serce się uniży, aby Bóg mógł odpowiedzieć swojej łasce. Ponieważ jeżeli trwasz w grzechu, jeżeli świadomie to czynisz, jeżeli lekceważysz sobie ten dar, ściągasz na siebie ogromne niebezpieczeństwo. Ja nie mówię o potykaniu się, nie mówię o tym, że każdy z nas może się potknąć, ale o tym, że świadomie trwamy, czy w jakimś uzależnieniu, nałogu, w toksycznej relacji, w czymkolwiek innym. To będzie niszczyć nasze życie. Nigdy nie doznasz pełni radości, pokoju, miłości. Możesz modlić się tydzień, rok i 10 lat, ale jeżeli twoje serce nie zostanie oczyszczone i uwolnione przez Słowo, które rodzi wiarę, która prowadzi nas do Jezusa, prowadzi nas też pod krzyż, abyśmy tam mogli to zostawić, to wciąż będziesz w tym samym punkcie. Ale jeżeli żyjesz Słowem i twoje życie jest tego świadectwem i twoje życie potwierdza to, co jest w Słowie, to jest to jedność. To jest to spójność, to jest tym moc i autorytet. Wiecie, dlaczego o Jezusie mówiono, że to, czego uczy, ma moc? Że to dotyka ludzi, ponieważ widzieli Jego czyny i Jego słowa i potrafili połączyć je razem. Nie było w tym sprzeczności. To, czego Jezus uczył, to manifestował swoim życiem. Inaczej było z uczonymi w Piśmie, którzy stawali w określonym miejscu na rogu ulic, tak aby pokazać się innym, wypowiadali piękne, gładkie, wzniosłe słowa, ale ich życie nie było tego potwierdzeniem. Nie było w tym mocy, nie było autorytetu. Jakże chciałbym, by naszym rodzinom, naszemu życiu towarzyszył Boży autorytet Kościołowi, aby ludzie nie omijali Kościoła, o, bo tam tylko takie delikatne rzeczy, tam boją się nawet podjąć trudnych tematów. Nie, aby prawdziwi mężczyźni i kobiety tutaj przychodzili i stawali się Bożymi mężami i kobietami na świadectwo w tym świecie, aby Boże Słowo z tak wielką mocą docierało do naszego życia. Amen? Bo tak było na początku. I tego właśnie pragniemy. Nie możemy tego zlekceważyć bez względu na cenę, którą trzeba nam zapłacić. Czego uczył od początku. Ewangelia Jana kończy się tymi pięknymi słowami, że wszystko, co zostało tutaj napisane w tej księdze, jest wystarczające do tego, abyśmy mieli zbawienie, abyśmy mieli życie, abyśmy mogli dalej kroczyć z naszym Panem. I wierzę, że również Księga Dziejów Apostolskich rozpoczyna historię Kościoła, chwalebną historię, niełatwą. Te czasy nie były łatwe dla nich. I rzeczy, które się działy, być może i dzisiaj byśmy próbowali zamieść pod dywan, mówiąc, o, takie rzeczy nie mogą dziać się w Kościele, ale miały miejsce. I ci bracia mieli odwagę się z nimi zmierzyć i my również się zmierzymy, a poprzez to zmierzymy się z naszym życiem, a poprzez to spojrzymy na naszą relację z Bogiem, a poprzez to, mam nadzieję, odbudujemy właściwą relację z Bogiem i doświadczymy Jego mocy, Jego chwały w naszym życiu. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Każdy z tych wierszy prowokuje mnie do tego, żeby całe kazanie powiedzieć. Ale ta księga ma 28 rozdziałów, każdy ma trochę wierszy, a my nie mamy wieczności przed sobą. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale spójrzcie na ten wiersz, jak można tak przejść do kolejnego, nie zanurzając się w tym. Oto czytamy, że udzieliwszy przez Ducha Świętego, a więc to, co jest trwałe, musi wypływać z Ducha, z Bożego Ducha, nie tylko z człowieka, z jego myśli, fantazji, potrzeb, ale z Bożego Ducha i wtedy wiemy, że będzie to dotykać ludzi. Jest mowa cielesna i mowa duchowa, jest życie cielesne i życie duchowe. W liście do Koryntian czytamy w zasadzie o trzech rodzajach ludzi. O ludziach z tego świata nazywani są ludźmi naturalnymi, ludzi żyjącymi poza społecznością. I drugą grupą jest grupa ludzi wierzących, którzy odkryli, kim jest Jezus, uznali Go jako Pana, wyznali w swoim sercu i swoimi ustami, potwierdzili to przez chrzest, żyją w społeczności. Ale wśród tych ludzi wierzących również jest podział. I Paweł mówi, że cieleśni jesteście, są duchowi i są cieleśni. Myślę, że to jest różnica poprzez to, jaki jest nasz stosunek do Ducha Świętego, jak bardzo pozwalamy Mu na to, żeby On nas prowadził. Bo jeżeli Duch nas prowadzi, to prawdziwie Bożymi dziećmi jesteśmy. Jeżeli On nas prowadzi, to wiemy, że mamy życie wieczne, to wiemy, że zdążamy do właściwego celu, udzieliwszy przez Ducha Świętego. Nie ma argumentu na nie, gdy mówi Duch Święty. Gdy On przemawia, to ty oczywiście, że możesz powiedzieć nie, ale odpowiedzialność bierzesz na siebie. Ale kiedy On mówi, to Boży człowiek otworzy swoje serce i powie tak, Panie, czy coś jeszcze? Ponieważ taka jest postawa sługi. To nie chodzi tylko o wykonanie czegoś, i żeby, nie wiem, udowodnić to, że coś robimy, tylko chodzi o to, żeby każdego dnia przez Jego Ducha, Jego łaska, Jego moc mogły zamanifestować się w naszym życiu. Gdy mówisz, że coś jest zbyt trudne, to wiedz również, że jeżeli Bóg rzuca nam wyzwanie, to udzieli nam również mocy do tego, abyśmy to wypełnili. Jeżeli On nas powołuje do czegoś, to zatroszczy się o to, aby nigdy nie zabrakło tego, czego będziemy potrzebowali na każdym etapie naszego życia. A jeżeli tego nie widzimy, to albo nie jest to wolą Bożą i poszliśmy własną drogą, albo potrzebujemy cierpliwości, potrzebujemy zgiąć nasze kolana, poczekać na Pana, wiedząc, że On dalej będzie nas prowadzić, dalej będzie nas prowadzić. I ta księga to księga prowadzenia Ducha Świętego, Jego Kościoła. To księga, kiedy Bóg prowadzi Teofila, prowadzi moje i Twoje serce, prowadzi każdego z nas dla swojej chwały. Ale zobaczcie, do poleceń apostołom, których wybrał. A więc to słowo wybrał oznacza coś wyjątkowego. Nie wiem, czy pamiętacie też tą historię z 5 rozdziału Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus staje na brzegu, zwiastuje Ewangelię, tłum się gromadzi i są tam dwie łodzie. Jedna należy do kogoś, a druga należy do Piotra. I wstępuje do łodzi Piotra i mówi, wypłyń na głębie, wypłyń na głębie, wypłyń na głębie. Jakże lubię to słowo. Nawet mieliśmy cykl jakichś uwielbień, które były pod tym hasłem wypłyń na głębie. Wierzę, że właśnie takiego życia, takiego miejsca, takiej perspektywy Bóg chce dla nas, czegoś głębokiego, czegoś, gdzie Jego sieci, gdy zostaną zanurzone, to zawsze będzie obfitość dla naszego życia, będzie obfitość dla naszych serc. Wypłyń na głębie, miej odwagę. Nawet jeżeli to łamie pewne stereotypy dotyczące łowienia ryb w tamtym czasie i o tej porze. Oni całą noc ciężko pracowali, nic nie złowili. I gdy Pan Jezus mówi, wypłyń na głębie, ponoć kłóciło się to z ich doświadczeniami, bo powinni w innym miejscu łowić. A na pewno już nie o tej porze, bo ryby nie brały. Ale Pan Jezus mówi właśnie tutaj i na Jego słowo zarzucili sieci. I wiecie, że tak wielkie mnóstwo ryb tam się pojawiło. Nie znikąd. Bóg wiedział, gdzie są ryby. Oni zarzucili tam sieci, one się tam pojawiły. A gdyby nawet tylko zarzucili sieci, a Bóg miałby je tam stworzyć, to i tak on odbiera sobie z tego chwałę. I co się dzieje? Serce Piotra jest skruszone w tym momencie. Oto wielka łaska się objawia. Jego łódź się wypełnia, nawet muszą kolejną jeszcze zaprosić, by przerzucić trochę ryby, bo ta by utonęła pod wpływem tej ilości. Ale on pada do nóg. Jezusa mówi, odejdź Panie, bo jestem człowiekiem. Ale wy znacie Ewangelię. Może wy mi coś powiecie. Ale jestem człowiekiem grzesznym. I to jest początek powołania. Kiedy on pada do nóg Jezusa. Nawet nie to, że jego łódź wypełniła się rybami, co sprawi, że śpiżarnia będzie pełna, długi zostaną spłacone, jakaś perspektywa na przyszłość się pojawia, ale to, że jego serce jest poruszone i on pada do stóp Jezusa. Możesz przyjść na to miejsce i powiedzieć, o, potrzebuję, Panie, by łódź moja się wypełniła, byś napełnił moją lodówkę, byś odpowiedział na finansowe, emocjonalne potrzeby mojego życia. To nie są złe modlitwy, ale one są niewystarczające. Rozumiecie mnie, że Bóg chce czegoś więcej? On chce, żebyśmy znaleźli się u Jego stóp. Gdy przychodzi odpowiedź, to padnij na kolana, zacznij wołać do Boga. I to jest miejsce, z którego Bóg nas podnosi. Nie ma prawdziwego powołania, nie ma nowego życia bez tego, zanim nie padniemy na kolana u stóp Jezusa, by zawołać do Niego. Nie możesz gdzieś drugimi drzwiami bocznymi wejść do Bożego Królestwa. Ono prowadzi przez Golgotę. To jest jedyna droga, to jest jedyne miejsce, gdzie dokonuje się powołanie. A więc gdy myślimy o Księdze Dziejów Apostolskich, gdy myślimy o naszym powołaniu i gdy myślimy o więcej mocy, wiem, możecie mi kupić bilet na Monster Trucka, możecie jeszcze inne rzeczy zafundować, możemy program nowy spróbować stworzyć, ale prawdziwa odpowiedź jest przez powołanie. Prawdziwa odpowiedź to u stóp Jezusa. To jest miejsce, gdzie Pan mówi, Piotrze, od tej pory ludzi będziesz pozyskiwać dla mojego królestwa. Będziesz czynił coś większego, coś szlachetniejszego, niż tylko zajmował się łowieniem ryb. To nie jest zła rzecz. Jeżeli Bóg by cię powołał do łowienia ryb, to łów przez całe swoje życie. Ale jeżeli Bóg powołuje cię, abyś szedł i zwiastował Ewangelię, to nie wahaj się ani chwili, aby zostawić sieci na brzegu. A rodzina? A co z żoną? Co z dziećmi? Ale wybiegam daleko. Nie? Ja wierzę, że Piotr miał żonę i dzieci. Wy również? Nie będziemy głosować, ale tak wierzymy. My protestanci to mamy teologię. Ale bo jak mógł nie mieć żony, jak miał teściową? I miał rodzinę, więc trzeba było się zatroszczyć. I wiecie co? Musiał zaufać Jezusowi, że Bóg zatroszczy się o jego rodzinę. Wiecie, gdy pamiętam chwilę też w których ja stawałem, gdy pojawiały się problemy ekonomiczne, finansowe, pomiędzy wyzwaniem, jakim jest służba, a zaopatrzeniem w to, co jest potrzebne rodzinie. Pamiętam pewną wigilię, gdy nasza lodówka była pusta. Prawdziwie była pusta. Nasze konto było puste. Nie mieliśmy nic. A święta się zbliżały. Dziecko było małe. Moje serce było rozerwane w tym momencie. Wiecie, powiedziałem, jedyną rzeczą, którą mogę zrobić, to jechać jeszcze raz, wtedy musiałem jechać do banku i sprawdzić, czy mam jakieś środki na koncie, bo nawet nie można było tego telefonicznie zrobić. Internetu nie było, alleluja. I więc trzeba było wsiąść w 18 czy w inny tam autobus, zajechać i sprawdzić. I kiedy podchodziłem z dowodem jeszcze, żeby sprawdzono z drżeniem mojego serca, okazało się, że mam środki. Tego dnia o tej godzinie wracając, kupiłem wszystko, co potrzebne na święta i Bóg zatroszczył się. I On nigdy się nie spóźnił. Były momenty, kiedy wracaliśmy z nabożeństwa nie mając nic i zaglądamy do skrzynki, a tam koperta z pieniędzmi. Powiem, to jest czas, kiedy Bóg odpowiada, że On troszczy się o tych, którzy mówią Mu tak. Ja nie wiem, jak będzie wyglądać historia Twojego życia. To może Ty będziesz rzucać koperty, to może Ty będziesz coś wpłacać na konto, to może Ty będziesz z drugiej strony odpowiadać, ale będzie dokonywać się Boże powołanie. Bóg ma moc zatroszczyć się, aby Jego dzieło było wykonywane. To zawsze będzie wymagało wiary. To zawsze będzie wymagało poświęcenia. To zawsze będzie krokiem do przodu, nie wiedząc też, co będzie następnym krokiem. Ale zawsze wierność Boża przez pokolenia sprawiała, że naród izraelski mógł iść, jego Kościół w dziejach apostolskich mógł iść i On sprawi, że i my pójdziemy, aby wykonać to, do czego jesteśmy powołani. Amen. Amen. Nasze powołanie rozpoczyna się u stóp Jezusa. I został wzięty w górę. I później im też po swojej męce objawił się, i proszę zwróćcie uwagę, o tym czytamy w wierszu trzecim, objawił się jako żyjący. Jakże kocham to słowo. Objawił się jako żyjący. On był tak realny dla nich. Bóg jest Bogiem żywym. On jest Bogiem żywych i żywym. I kiedy przychodzi, jest to tak naturalne. Ta święta chwila, kiedy Bóg przemawia do naszego serca, kiedy mówi wprost, bezpośrednio, gdzieś w głąb do naszej duszy, sprawia, że słyszymy Jego głos wewnętrznie, bo wiemy, że On żyje. Kiedyś pewnego człowieka spytano, a skąd wiesz, że Bóg jest? Skąd wierzysz, że On jest żywy, że On jest taki, jak Ty Go próbujesz przedstawić? A on mówi, wiem, ponieważ dzisiaj rano z Nim rozmawiałem. Bo to nie jest tylko monolog, ale to jest również czas, kiedy Bóg mówi do nas, kiedy On odpowiada. Słyszałem pewną historię odnośnie uwielbienia, opowiadał ją pewien ewangelista, jak okazało się, że jego żona przyjechała na kampanię ewangelizacyjną i powiedziała, proszę dotknij tutaj. I dotknął w to czułe miejsce kobiety i okazało się, że tam jest guz. On był dość duży. Zaraz po powrocie z ewangelizacji, z misji udali się do lekarza. Lekarz wziął wycinki tego guza i gdy spotkali się kolejnym razem, miał bardzo smutną, długą minę, taką podłużną twarz, co nie zwiastowało nic dobrego. Powiedział, ten nowotwór jest złośliwy. I wtedy cień padł na ich myśli, na ich serca. I to nie jest łatwa rzecz do zniesienia. Byli młodymi ludźmi, mieli małe dzieci do wychowania, byli w służbie, byli zaangażowani. I kiedy wrócili do domu, ten brat poszedł, zamknął się w swoim gabinecie i zanurzył się w tych wszystkich myślach, myśląc, jak ja sobie poradzę, jak to będzie. I kiedy te czarne rzeczy się pojawiały, usłyszał dźwięk pianina i usłyszał głos swojej żony, która zaczęła wielbić Boga. Wiecie co? Bo tak odpowiada człowiek wierzący na trudne okoliczności, uwielbieniem. I zaczęli wielbić Boga. Oczywiście zaprosili starszych zboru, przyszli z olejem, namaścili, modlili się, poddała się operacji, lekarz zrobił co mógł. I ta kobieta, i o ile wiem, żyje do dnia dzisiejszego. Ponieważ Bóg jest dobry, ale chodzi o reakcję, gdy Bóg dotyka naszego życia, gdy okoliczności czasami dotykają naszego życia, abyśmy odpowiadali, ponieważ mamy żywego Boga, mamy realnego Boga, możemy Go doświadczać. I w tym momencie, kiedy ta kobieta zaczęła uwielbiać Boga, właśnie wtedy przyszła obecność, przyszła Boża chwała, przyszedł Boży pokój, że ono wszystko się zatroszczy, że możemy ten ciężar złożyć u Jego stóp. On objawia się jako żyjący i wiecie co? Ten żyjący, święty, wspaniały Bóg jest dzisiaj na tym miejscu. Dzisiaj jest w naszych sercach. Dzisiaj jest obecny w naszym życiu. Dzisiaj każdą troskę, każdy problem możemy przynieść, paść u Jego stóp. Nawet gdy obfitość dobra się pojawia i troski również, to przychodźmy do Niego, padajmy, mówimy, wielki jest Pan. Może właśnie dlatego dzisiaj tutaj jesteś. Może dzisiaj jest dzień Twojego powołania. Może dzisiaj jest dzień, kiedy Bóg Cię wzywa, ponieważ chce więcej mocy. Ponieważ chce więcej chwały, ponieważ chce więcej Ciebie dla swojego królestwa. I o tym czytamy dalej. Dawając też liczne dowody, ukazując im się przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. 40 dni wykładów. Kto z Was chciałby być na tej konferencji? 40 dni, codziennie nabożeństwo, codziennie kazanie, może nawet od rana do wieczora. Halleluja! Ale sam Jezus nauczał, nie było lepszego nauczyciela, lepszej sposobności, by się uczyć na temat Bożego Królestwa. O, już po pierwszym dniu Piotr wychodzi, już wiemy więcej, rozumiemy, alleluja. Nawet Tomasz mówi, no teraz jestem przekonany, no wszystko jest okej. I może Jakub mówi, tak, dobrze mówił dzisiaj Pan, ponieważ był taki zasadniczy, wszyscy byli uradowani, bo to Jezus mówił, nie tak jak po moim kazaniu. Niektórzy zasypiają, niektórzy nie pamiętają, a reszta przychodzi, ponieważ może trochę mnie lubi. Ale gdy Jezus mówił, gdy On poruszał się w mocy, to musiało być niezwykłe. I mija 40 dni, 40 dni nauczania Jezusa, 40 dni, każde słowo wnikliwe przenika ich serca. I wiecie, co oni później pytają, o co pytają Pana Jezusa? Panie, czy w tym czasie odbudujesz Izraela? Jakby te 40 dni poszło w zapomnienie. Jezus mówi im o czymś większym, chwalebnym. Ale Panie, czy odpowiesz na te nasze tutaj, powiem, lokalne potrzeby związane? A Pan Jezus o Bożym Królestwie. I mamy takie powiedzenie, że czasami o niebie, a czasami o... Taka jest różnica między naszym myśleniem. Bóg chce tego, co chwalebne dla naszego życia. Zostałeś powołany przede wszystkim do Bożego Królestwa. Przede wszystkim ono ma pracować. To jest pierwsza twoja tożsamość, obywatel Bożego Królestwa. Czy wiecie, że od jutra możemy lecieć do Stanów? Są chętni? Ponoć wizy będą zniesione, że można się tylko zarejestrować za $12. Jakoś byśmy to przeżyli, byle bilet kupić. Ale to nie jest Królestwo Boże. To nawet nie jest odpowiedź dzisiaj na potrzeby człowieka. Człowiek może być tylko szczęśliwy, kiedy znajdzie się w tym wyjątkowym miejscu. Śpiewamy taką pieśń, Panie, zabierz mnie tam. Zabierz mnie tam, Panie, każdego dnia, w każdej chwili, w każdej myśli. Zabierz mnie, ponieważ jedynie Twoje Królestwo daje mi poczucie bezpieczeństwa. Ponieważ jedynie ono jest odpowiedzią dla tego świata. Czy myślicie, że kolejne wybory coś zmienią? No niech zmienią, oczywiście. Czy myślicie, że ustawy coś zmienią? Niech zmienią prawo, niech zmienią. Ale jestem pewien, że Boże Królestwo może zmienić wszystko. Wierzę, że Jego nauka o Nim i życie w Nim może zmienić całą perspektywę naszego życia. I kiedy spytacie mnie o rzeczy najważniejsze, tak, jestem Polakiem, tak, kocham ten naród, tak, miłuję tych ludzi, ale przede wszystkim jestem obywatelem tego, co z nieba, tego, do czego zostałem powołany. Moje nogi stąpają tutaj, ale moje serce jest tam. Są również podobni do mnie wariaci na tym miejscu. Ile razy jest tak, że jedziemy drogą i myślimy, Boże, obyś już przyszedł. I to nie dlatego, że się z żoną pokłóciliście albo problemy przeżywacie z kimś, ale dlatego, że tak bardzo tęsknimy za Panem. Tak bardzo oczekujemy Jego obecności. Boże, jakże fajnie by było, gdyby Pan dzisiaj przyszedł, prawda? I zabrał nas. Powiem, to najlepsza chwila, jedynie chwila, kiedy może nie grzeszymy, nie? Jeszcze za bardzo. Ale Panie, zabierz nas w to wyjątkowe miejsce. I mowa o Królestwie dla jednych będzie głupstwem, ale dla tych, którzy służą Panu, będzie zawsze radością. I spożywał z nimi posiłek. To wydaje się takie zwykłe słowo. Tak jak dzisiaj dziękujemy za przypomnienie tego wiersza. To jest ponoć najkrótszy wiersz w Biblii, ale tak wiele mówi z Ewangelii Jana z 11 rozdziału, gdy jest napisane i zapłakał Jezus. Trzy słowa. I zapłakał Jezus. Najkrótszy wiersz, ale tak mówi. A tutaj czytamy, może nieco dłuższy, spożywał z nimi posiłek. Ale spożywanie z kimś w posiłku o czymś mówi. Więcej niż my dzisiaj kulturowo jesteśmy w stanie to zrozumieć. Wychodząc z tego miejsca, możecie jechać do McDonald'sa, do KFC, możecie jechać do baru mlecznego i coś zjeść. Ale to nie jest spożywanie posiłku z kimś, z białą ścianą, nie wiem, może z urządzeniem, które do was gada tutaj i zawsze pytają mnie, o co panu chodzi? To tak jak wy na kazaniu. Nigdy mnie ta pani nie potrafi tam zrozumieć, gdy zamawiam hamburgera. A to wydaje mi się takie proste. Ale to nie jest spożywanie posiłku, ponieważ wtedy posiłek był związany z tym, że zasiadamy razem do stołu, że mamy ze sobą społeczność. To nie jest tylko czas wrzucenie w siebie trochę kalorii, ale budowania relacji, świętowanie. Wiecie, jest różnica pomiędzy takim szybkim posiłkiem gdzieś przy drodze, a na przykład gdy usiądziemy do stołu wigilijnego, jeżeli macie taki zwyczaj. Prawda, że jest różnica, kiedy razem możemy przebywać, kiedy możemy cieszyć się sobą nawzajem. I wiecie, kiedy czytamy też Księgę Objawienia i czytamy te słowa do Kościoła, że Pan Jezus puka do drzwi i chce tam wejść, ponieważ chce z nami wieczerzać. Chce z nami spożywać posiłek, chce z nami mieć ucztę, chce z nami świętować, chce, żeby nasze serca dotknęło to, co z nieba, chce czegoś wyjątkowego. Ale wiecie co, to słowo też mnie uczy o tym, jaką my jako Kościół powinniśmy mieć postawę wobec tego świata. Przede wszystkim nie wstydzić się Pana Jezusa, zawsze mówić o Bożym Królestwie, nie szukać tylko łatwych rozwiązań, ale rzucać ludziom wyzwania, ponieważ tego potrzebujemy. Już wiecie, że na złamanie nie wystarczy plaster, nie wystarczy powiedzieć, o niech Cię Pan błogosławi, trzeba się z tym zmierzyć, trzeba podjąć może post, modlitwę, może trzeba się zatroszczyć, ale też przyłączyć się do czyjegoś wozu, aby przez jakiś czas jechać, zwiastować Ewangelię, zasiąść z kimś do stołu i mieć z nim społeczność, zbudować właściwą relację. Wiecie, że nasze życie ewangeliczne wygląda trochę jak piramida, że na początku, u podstaw byliśmy nowonarodzonymi, ale mieliśmy mnóstwo znajomych ludzi, mnóstwo wokoło kolegów ze szkoły, z pracy i rzeczywiście spotykaliśmy się, mieliśmy jakieś tam kontakty z nimi, ale później z biegiem czasu nasz świat strasznie się kurczy i później już nie mamy znajomych. Wiecie, ja chyba na Facebooku mam, nie wiem ile tam znajomych, ponad 1000, 2, może 3, nawet nie wiem ile, nie sprawdzałem, ale wszyscy to czasami mam wrażenie, jakby w jakiejś sekcie żyli. Powiem, ja nie mam ludzi niewierzących wśród tylu znajomych. Chyba, że ktoś jest i teraz będzie mnie hejtować, to nie chcę tego. Ale wydaje się, że ten świat tak bardzo nam się kurczy, że nie zasiadamy już do stołu z innymi ludźmi, że nie zwiastujemy Ewangelii. Jezus chce poprzez nas zasiąść do stołu z innymi. Wiecie, jakże chciałbym, żeby drzwi naszej społeczności zawsze były otwarte dla ludzi, którzy tego potrzebują, dla ludzi szukających zbawienia, szukających odnowienia, uzdrowienia. Nie tylko stworzyliśmy klub, gdzie będziemy akceptować samych siebie i toczyć wewnętrzne walki. Nie, chcemy wykonywać Boże dzieła, chcemy więcej mocy. Amen. Chcemy zasiadać do Bożego stołu, zwiastować Boże Królestwo i to z mocą. Nie chcemy omawiać bieżących wydarzeń politycznych, ekonomicznych i jeszcze może innych interpretacji zachowania się w stosunku do tej czy innej grupy w potrzebie, ale chcemy zwiastować Boże Królestwo. Chcemy widzieć Boże dzieła w Jego Kościele. Alleluja. Chcę widzieć Boże dzieła w Twoim życiu, mój bracie. Chcę widzieć, jak Pan dotyka Cię swoją mocą, moja siostro, jak Pan wspólnie nas prowadzi dla swojej chwały. Alleluja. Oto coś, co powinno dotykać. Mówi, nie oddalajcie się, lecz oczekujcie obietnicy Ojca. Ja bowiem chrzciłem wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I chyba na tym muszę zakończyć, bo wam obiad wystygnie, gdziekolwiek on jest, gdy zasiądziecie do stołu, ale zobaczcie na czas, który tutaj jest określony. To jest czas przyszły, coś, co ma się wydarzyć. Oczekujcie obietnicy, oczekujcie obietnicy. I wiemy z tej samej księgi, że ta obietnica się wypełniła. Zgadza się? Dobrze myślę. Ona się już wypełniła. Duch Święty przyszedł, więc co powinno się zmienić w naszym stosunku do tej obietnicy? Że mamy oczekiwać, czy mamy ją brać? Zobaczcie na postawę apostoła Pawła, który wziął to, co z nieba, spotkał się z Jezusem, wziął zbawienie. Gdy włożono na niego ręce, wziął też pełnię uzdrowienia i Bożego Ducha. Później został ochrzczony i od razu zwiastował Ewangelię i Pan przemawiał do niego i objawiał mu swoje prawdy, a później posłał go, żeby szedł i zwiastował Ewangelię i spotkał grupę ludzi, którzy nawet nie słyszeli o Duchu Świętym, nie mieli więcej mocy. Wiedzieli o doktrynach, wiedzieli o pewnych prawach, ale potrzebowali czegoś więcej. I wtedy, gdy modlił się o nich, stąpił na nich. Zobaczcie, tu mamy mowę oczekujcie, a tutaj on modli się i stąpił na nich. I wiecie, przywilejem naszym jest nie tylko oczekiwać, ale dzisiaj wziąć to, co Bóg ma dla nas. Dzisiaj przez wiarę wziąć to, co jest Bożą obietnicą dla mojego i dla Twojego serca, żeby to nie ciągle było przyszłością. O wiecie, jutro będziemy uzdrawiać, jutro będziemy napełnieni Duchem Świętym, jutro będziemy wykonywać Boże dzieła. Nie, dzisiaj jest ten czas. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień, kiedy Bóg chce powoływać do swojego królestwa. Dzisiaj jest dzień, kiedy nie powinniśmy się od Niego odwracać, ale wziąć to, co On dla nas ma, oczekując całej pełni. Dzisiaj nie mówię, Panie, przyjdziesz, ale jesteś. Dzisiaj nie tylko oczekuję, ale otwieram się niczym naczynie, bo deszcz już pada. Gdziekolwiek byśmy byli na obliczu ziemi, w jakimkolwiek zakamarku, w jakiejkolwiek szerokości geograficznej, jeżeli spotkacie ludzi wiary, będą się modlić, tam Bóg ześle swoją obecność i swoje zbawienie. On nie musi tam docierać, ponieważ On jest szybszy niż światłowód. On jest tu i teraz. On jest dla mnie i dla Ciebie, dla mojego serca i dla Twojego, dla mojej potrzeby. I chciałbym, żebyśmy wołali więcej mocy, Panie. Potrzebujemy tego, co na początku. Powstańmy.